8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Nie zwlekaj, kup bilet na kongres Zero już dziś. Promocyjne ceny biletów tylko do majówki lub do wyczerpania puli.
Przekaz dnia, Igor Zalewski. Dzień dobry, ale właściwie chciałoby się powiedzieć good afternoon, dlatego że będziemy rozmawiać przede wszystkim o wizycie króla Karola w Waszyngtonie. No i mamy tutaj już w studiu grono zacnych specjalistów. Pani Wioletta Wilk-Turska.
Dzień dobry.
No po prostu kobieta, która żyje Wielką Brytanią, tak? A zwłaszcza rodziną królewską.
Można tak powiedzieć.
Trudno lepszego specjalistę w Polsce znaleźć.
Dziękuję bardzo.
Od Windsorów. Tak?
Tak mówią.
Dobrze. No i Jakub Dymek, który zna się chyba na wszystkim w gruncie rzeczy. Trudno byłoby mi znaleźć dziedzinę, w której nie jest ekspertem. To mogło zabrzmieć złośliwie, ale nie taka była moja intencja.
Słuchaj, Igor, jak często mówię, gdybym znał się na wszystkim, to zostałbym prawicowym publicystą.
No tak, 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 ale zasadniczo no, dziennikarze to są ludzie, którzy znają się, którzy są specjalistami od niczego.
Ale wyjdźmy dyplomatycznie z tego ambarasu i powiedzmy, że są rzeczy, na których znam się lepiej niż gorzej i jednym z nich jest polityka Stanów Zjednoczonych.
Stany Zjednoczone.
W tym temacie dzisiaj będę się wypowiadał.
Tak, Stany Zjednoczone to jest temat, no, o którym Kuba Dymek wie dużo i ja jestem najlepszym dowodem na to, dlatego że o Ameryce i o Stanach Zjednoczonych od Kuby właśnie dużo się dowiedziałem. Tematem jest wizyta króla Karola w Waszyngtonie, wizyta z okazji 250-lecia oddzielenia się od korony. I posłuchajmy, co Karol III miał tam w kongresie do powiedzenia.
In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder, through two world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. It is needed in order to secure a truly just and lasting peace.
Ja przyznaję, że ja wielkim fanem króla Karola nie byłem do tej pory, ale muszę powiedzieć, że w tych Stanach Zjednoczonych to daje radę, całkiem dobrze wypada, mówi co trzeba, okrasza to jeszcze takimi skwarkami iście brytyjskiego humoru. Pani Wioletto, to jest chyba sukces monarchy brytyjskiego.
Myślę, że tak. No cóż, nie chcę być złośliwa wobec króla, ale on miał wiele lat, żeby się przygotować do takich wizyt. Na pewno wizyta...
Zapomnieć, czego się nauczył.
No, on na swoją wielką chwilę czekał no, bardzo, bardzo długo. Przez wiele lat uważałam go za postać tragiczną, bo jednak jest to straszne, kiedy człowiek dobiega 70, a jeszcze nie zaczął robić tego, do czego był całe życie przygotowywany. A z drugiej strony wiedzieć, że kiedy ten moment niby szczęśliwy nastąpi, to oznacza to śmierć matki. Więc to bardzo takie trudne. Ale ja uważam, że król sobie radzi bardzo dobrze, bo to jest człowiek mądry, to jest człowiek, który posiada szeroką wiedzę w rozmaitych tematach, które w takich rozmowach i w stosunkach międzynarodowych są bardzo przydatne. A jednocześnie on ma ten komfort, że będąc monarchą brytyjskim, który z zasady nie pokazuje swoich politycznych preferencji, może być takim człowiekiem dialogu, może być kimś, i często monarchowie tak właśnie działali jako takie zworniki między zwaśnionymi stronami, bo przecież nie jest tajemnicą, że król przyjechał w czasie, kiedy oficjalne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią na tej linii rządowej, no, nie należą do najłatwiejszych.
No właśnie, bo jak pod koniec XIX wieku pytano Bismarcka, co będzie najważniejsze w XX, to on powiedział, że to, że po obu stronach Atlantyku mówi się po angielsku. Wydaje się, że te czasy już minęły, że coś się pruje między Brytyjczykami a Amerykanami. To się jeszcze da zszyć, Kuba?
Przez ponad półwiecze po II wojnie światowej słowem, skrótem, który miał te relacje transatlantyckie opisać, było special relationship, rzekomo głęboka, wyjątkowa, nadzwyczajna więź, która łączyła rzeczywiście dwa dawne i wschodzące anglojęzyczne imperia po obu stronach świata. My dziś wiemy, że ta głęboka więź, która miała Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone łączyć, od dawna jest tylko mirażem i być może jest bardzo symbolicznym fakt tego, że także i monarchia, która jest również innego rodzaju mirażem dawnych epok, dawnego splendoru, pewnych wartości, które istnieją raczej w naszym życiu jako symbole, dziś to monarcha o owej specjalnej więzi próbuje przypominać i próbuje ją odnawiać, podczas kiedy fakty gospodarcze, militarne, polityczne owej specjalnej więzi przeczą. By ująć to w kategoriach nieco bardziej brutalnych, z tego, co te dwa wielkie mocarstwa łączyło niegdyś, dziś został być może tylko wspólny język, obawa przed Chinami i Jeffrey Epstein. I to zostało z rzeczy, które dzisiaj Londyn i Waszyngton łączą. I nie jest to, powiedziałbym, obrazek równie piękny, co ten, który wielu by chciałby widzieć.
A propos wspólnego języka, posłuchajmy, co Karol w kongresie powiedział o wspólnym języku.
For all of that time, our destinies as nations have been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.
No tak, Brytyjczycy potrafią w humor, to trzeba im przyznać. Pani Violetto, no pani powiedziała, że ta wizyta ma wymiar polityczny, chociaż rola monarchy brytyjskiego jest specyficzna, jest mało polityczna. Jak to się daje godzić w ogóle?
No bo monarchia to jest taka marka. To jest coś, co powoduje, że kiedy nie można sobie z jakimś tematem poradzić, to się wysyła króla, kiedyś królową, mówiąc, prosimy o pomoc. I tę pomoc monarcha może zaoferować w taki dziwny sposób, bo to jest sposób pozapolityczny. No, tutaj akurat mówimy o wizycie króla w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo często jest tak, że głowa jakiegoś państwa przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. I wtedy monarcha podejmuje taką delegację obiadem. Ci ludzie mieszkają na przykład w zamku Windsor, tak? To jest taki soft power, to są takie...
Dla każdego jest to przeżycie,
to jest,
tak?
Przeżycie niesamowite.
Prezydent się tam naściskali, wycałowali, ale jednak król Wielkiej Brytanii.
Być w rezydencji królewskiej, w otoczeniu tej fantastycznej sztuki, tej historii, tradycji, być zaopiekowanym przez lokaja, który prasuje skarpetki i co tam różne inne rzeczy również. To może człowiek przeżyć tylko w Wielkiej Brytanii. I przez lata dopieszczała delegacje na prośbę swoich poszczególnych premierów królowa Elżbieta. A król Karol III niewątpliwie rozumie znaczenie takich właśnie gestów i no, robi podobnie, kiedy tylko właśnie ma okazję reprezentować Wielką Brytanię czy za granicą, czy też właśnie być z kolei gospodarzem, podejmować takie delegacje u siebie.
Czyli robi w końcu to, do czego się przygotowywał 70 lat, tak?
Tak, no wydawałoby się nam, że cóż to takiego można zorganizować, wystawny obiad, czy kolację nazywaną obiadem, można przekazać jakiś niezwykły prezent, można człowieka oprowadzić po starej rezydencji, czy po takim starym średniowiecznym zamku jak Windsor. I cóż to takiego? Ale na ludziach, którzy bardzo często są w polityce bardzo ważnymi osobami, ale nie są arystokratami, nie mają starożytnych jakichś niezwykłych przodków. Są po prostu zwykłymi commoners, zwykłymi ludźmi. To na nich to robi ogromne wrażenie. Myślę, że na każdym z nas by to zrobiło ogromne wrażenie. I kiedy jeszcze ten król jest taki ludzki, jest taki miły, to po prostu przebywanie w jego towarzystwie to jest coś, co trudno zdefiniować. To dopiero z czego to się bierze. Królowa była fantastyczną osobą, aczkolwiek ona była zawsze z większą rezerwą. No taka była, tak ją wychowano od dziecka. Karol niewątpliwie jest człowiekiem, który ma i do siebie trochę większy dystans, więc ten dystans zmniejsza. Nie ma afery, kiedy ktoś go tam jakoś troszeczkę bardziej poufale weźmie pod za łokieć.
Na pewno,
to wszystko ma ogromne znaczenie.
Na pewno jest błyskotliwy, tak? Bo tak. Powiedział Trumpowi, że gdyby nie my, Brytyjczycy, to mówiłbyś po francusku, co było rzeczywiście dosyć zabawne. No i w nawiązaniu do tego remontu sali balowej w Białym Domu. Wspomniał, że no, jeden z pierwszych remontów przeprowadzili Brytyjczycy w roku 1814 i to był ich wkład w wygląd Białego Domu. Wtedy w czasie wojny Biały Dom został spalony przez Brytyjczyków, co Amerykanie oczywiście doskonale ten żarcik zrozumieli. Kuba, a...
Podwójnie gorzej, bo przez Kanadyjczyków, co jest upokorzeniem podwójnym, powiedziałbym. Słuchaj, Stany Zjednoczone obchodzą dzisiaj swoje 250. urodziny i jako, że zaprosiły Wielką Brytanię na te urodziny, to musi być trochę niezręczności i takiego humoru na granicy pewnego niedobrego smaku. Podobnie jak gdybyśmy zaprosili rodziców na własną osiemnastkę.
Ale moim zdaniem przekroczenia takich... tego złego...
Nie byłoby na mnie.
Nie ma właśnie, nie mnie, tak fajnie, ale... fajnie balansuje, ale...
Ale chodzi mi o taką niezręczność, która wynika z tego, prawda?
To sam pomysł, tak? Że właśnie jest... oderwali się od korony, i teraz tak. Król przyjeżdża świętować te rocznice.
I to się...
Pani Violetta powiedziała, że no i prawdziwie, że no jednak co byśmy nie mówili, to ta magia korony brytyjskiej jakoś na nas działa, a czy działa na Amerykanów i na prezydenta Trumpa, Kuba?
Ja odpowiem na to pytanie za chwilę, bo odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, ale skończę z tymi urodzinami, bo kiedy 250 lat temu amerykańskie kolonie oddzielały się od korony, to rzecz, która jednoczyła wszystkich Amerykanów na kontynencie, był właściwy sprzeciw wobec trzech rzeczy. Imperializmu, monarchizmu i protekcjonizmu handlowego. To były trzy rzeczy, których Amerykanie
nie
nienawidzili.
Wiem, że nie musieliby się oddzielać, tak? Z dzisiejszego punktu widzenia.
2,5 wieku później okazuje się, że mają radykalnie odmienne zdanie w dokładnie tych trzech tematach. I jak gdyby ironii było mało, to gdy królowa Elżbieta te pół wieku temu odwiedzała Stany Zjednoczone na 200-letną rocznicę Deklaracji Niepodległości, to przekonywała, że to, co Stany dobrego dały światu, no to właśnie i samej Wielkiej Brytanii, to, że nauczyły świat, że imperializm jest zły i że dobrowolne zrzeczenie się imperium jest właściwie czymś moralną powinnością. Tak? Dzisiaj, jakże zabawnie to brzmi, bo jeżeli dzisiaj jest jakaś rzecz, w której Amerykanie są wobec Brytyjczyków pewnie najbardziej krytyczni, to wobec tego, że zrzekli się własnego imperium, że nie chcą prowadzić polityki bardziej asertywnej i że dali się jakimś różnym postimperialnym mrzonkom uwieść, bo przecież wszyscy powinni być imperialistami i teraz wracając do Trumpa, monarchistami, bo przecież i sam Trump widzi siebie jako swego rodzaju nowego monarchę, czy nowego cesarza, i wreszcie wszyscy powinni być protekcjonistami i przecież prowadzić tę politykę ochrony własnych granic i ceł. Odpowiadając na twoje pytanie, bo to będzie dużo krótsza, brzmi oczywiście, że tak. Stany Zjednoczone, pomimo tego, że gardzą Europą, postrzegają ją jako swego rodzaju skansen i nie mają w najmniejszym stopniu szacunku do Wielkiej Brytanii jako państwa, to jednocześnie uwielbiają brytyjską monarchię, patrzą na nią z olbrzymim podziwem i mimo wszystko, co jest zupełnie przeczy logice, uważają, że kontakt z nią, nawet powierzchowny i przelotny, dalej jest wielkim źródłem splendoru i takiego noblesse oblige, takiego arystokratycznego świata, który przecież, jakby nie patrzeć, sami w imię własnej republikańskiej rewolucji 2,5 wieku temu puścili z dymem.
Pani Violetto, podczas tej wizyty, ale w ogóle podczas wszystkich zetknięć prezydenta Trumpa z monarchami brytyjskimi, bo to już dwójka, no dochodziło do jakichś takich faux pas protokolarnych. Tym razem również takie rzeczy miały miejsce. Czy to jest coś, co rzeczywiście jest jakimś problemem dla króla Karola? Czy to nie jest tak, że wszyscy inni się tym przejmują tak, i oburzają, a on to ma w nosie całkowicie?
Ja myślę, że te wszystkie faux pas, o których mówiono, czy w odniesieniu do prezydenta Trumpa, ale także innych osób, które popełniły coś nie tak w kontakcie, czy to wcześniej z królową Elżbietą, czy z królem Karolem, to faux pas tak naprawdę robi wrażenie największe na urzędnikach królewskich, którzy są bardzo sztywni, którzy są bardzo tacy
ktoś
zasadniczy.
Sztywny,
tak,
no.
Tak. To jest taki trochę państwo w państwie. Oni ludzie, którzy pracują dla korony, dla króla. To jest bardzo ciekawa w ogóle historia. Ja też w swojej książce piszę o tym, jak wygląda struktura służby.
Oni proszę nawet powiedzieć tytuł książki, żebyśmy wiedzieli.
Korona, fenomen najpotężniejszej monarchii. Tak brzmi tytuł mojej ostatniej książki. W tej chwili pracuję nad inną, której na razie nie ujawnię, ale myślę, że też będzie ciekawa, takie ciekawostki. Otóż służba królewska jest podobno dużo bardziej zhierarchizowana, niż nam się wydaje. W związku z tym ci ludzie, oni bardzo poważnie do tego wszystkiego podchodzą. Oni jedzą w zależności od tego, na jakiej tam drabince stoją, posiłki z winem bądź bez wina, na drewnianym stole bądź plastikowym. I oni przeżywają bardzo to, że ktoś dotknął królową na przykład, chociaż nie powinien. Tymczasem, tak jak królowa nie miała nic przeciwko temu, że Michelle Obama ją objęła, pewnie była zdziwiona, ale oddała ten gest. Tak samo myślę, król nie robi problemu z tego, że ktoś wykona jakiś gest, który otoczenie króla krzyczy i mówi: jej, jak on śmiał, na szafot z nim prawie że. A król, myślę, że na swój sposób cieszy się, kiedy może obcować z normalnymi ludźmi.
Ja pamiętam, jak Aleksander Kwaśniewski jako prezydent był gościem królowej Elżbiety, to wtedy mu powiedziano tylko: proszę pamiętać, przede wszystkim z królową absolutnie nie można rozmawiać o polityce. No ale potem zasiedli do stołu, no i Kwaśniewski opowiada: no a o czym ja mam z nią rozmawiać? No, zaczęli rozmawiać o polityce i ona okazała się, że była przeszczęśliwa, że wreszcie może z kimś porozmawiać o polityce, bo tak to nie pozwalano tym gościom i oni się trzymali daleko od tematów politycznych.
Tak, bo trzeba pamiętać, my tutaj troszeczkę niektórzy...
Dziwna jest rola, pozycja angielskiego monarchy.
Bardzo trudna.
Głowa, a jednocześnie właśnie od polityki
tak, to jest bardzo, trudna rola. To jest taki sposób postrzegania monarchii konstytucyjnej, który wprowadził książę Albert, mąż królowej Wiktorii, niezwykle mądry człowiek. Dla mnie to w ogóle powinna być epoka albertyńska, nie?
No umarł szybko niestety, ale muzeum jest.
Tak, ale nauczył ją bardzo wielu rzeczy. To był bardzo wykształcony człowiek i on jej powiedział, że jeżeli chce być szanowana jako monarchini, to nie może faworyzować żadnej z partii politycznych. Wtedy byli Whigowie i Torysi. I to on wymusił na niej takie dystansowanie się od polityki. I później wszyscy monarchowie już się tego trzymali. Nie dlatego, że gdzieś jest tak napisane, że muszą. Po prostu to im służy dobrze. Dlatego, że są szanowani. Dlatego, że nawet krytycy monarchii, nawet w Wielkiej Brytanii przecież takich nie brakuje, odnosili się zawsze z szacunkiem do Elżbiety, mówiąc, że wprawdzie nie lubimy monarchii jako ustroju, uważamy, że republika byłaby lepsza, ale trzeba przyznać, że przez 70 lat panowania nikt nigdy nie przyłapał Elżbiety na tym, żeby publicznie choćby skrzywiła się w jakiś sposób, dając sygnał, że woli tego
kogoś
lub innego
lubi,
polityka.
Nie lubi, tak.
I myślę, że Karol zdaje sobie sprawę z tego, że tak właśnie trzeba, chociaż dla niego to jest bardzo trudne, bo myślę, że król jest dużo bardziej zwierzęciem politycznym niż była jego matka. On ma temperament, który chciałby wykorzystać, mogąc publicznie przyznać się do tego, że mu się coś podoba albo nie. Zresztą jako książę Wali był parokrotnie na granicy przekroczenia tej granicy i wielokrotnie wypowiadał się w taki sposób, który uważano, że trochę już za daleko.
Śmielił się zademonstrować swoje poglądy.
Ale póki co myślę, że daje radę i to jest bardzo duża wartość, że monarcha jest właśnie na zewnątrz, jest apolityczny. Mhm.
Kuba, a może jednak Karolowi uda się poszywać trochę ten Atlantyk? No zobaczmy, widzieliśmy, że on w tym parlamencie miał takie dobre wystąpienie, odniósł się do pryncypiów, przypomniał tą współpracę dziejową, wspomniał o Ukrainie bardzo mocno i to trzeba mu oddać i dostał wielką owację. Czyli może nie jest to mission impossible.
On go, że dostał wielką owację od geriatrycznego składu jakby obu połączonych izb kongresu, gdzie powiedziałbym większość obecnych jest jego równolatkami, jeśli nie starsza, i ten widok sam w sobie powinien dawać nam do zrozumienia, jak bardzo być może to, czym żyje kongres i czym żyje świat elit polityki po obu stronach Atlantyku.
Człowiek jest lewicy, a taki ageistowski.
No to nie jest ageizm, wiesz, to jest akurat raczej zwrócenie uwagi na pewien strukturalny problem, jakby zastępienie amerykańskiej polityki, zobacz, która ma
być...
Zobacz, przynajmniej w Wielkiej Brytanii są uczciwi, bo mają Izbę Lordów, gdzie z definicji są ludzie niewybieralni, starzy i siedzą do końca życia. W Senacie mają pozór tego, że jest to demokratyczna izba, a osiągają... A rezultat jest taki sam.
O, super, polemika, świetnie.
Ale wracając, nie, z tą Izbą Lordów to już nie jest tak niestety.
Nie, to już nie jest ta Izba Lordów, to kiedyś, się na to zgadzamy, ale pozwolicie, że skończę.
Jasne.
Być może jest tak, że im bardziej pozbawiona w innych sferach życia atutów jest Wielka Brytania, tym bardziej musi polegać na prestiżu swojej monarchii w relacjach transatlantyckich.
Świetna uwaga, ale w ogóle w relacjach być może, bo rzeczywiście tych atutów Wielka Brytania ma coraz mniej.
Tyle tylko, że i to z całą pewnością atutem jest, bo dzisiaj wyścig do ucha Trumpa i liczba przywódców, którzy chcą go uwieść, i używam tego słowa nie bez powodu, jest bardzo długa. Aleksander Sztub, Mark Rutte, prezydent Karol Nawrocki i sam książę, król Karol, przepraszam, najmocniej,
są w tej... Friedrich Merz,
Javier Milei, prawda, ta lista ludzi, którzy próbują prezydenta Trumpa uwieść, jest bardzo długa i ich wszystkich łączy ten sam pech, który polega na tym, że pamięć prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo krótka i głównie pamięta to, co mówiła mu ostatnia osoba w gabinecie owalnym, i pamięta to tak długo, aż nie wejdzie tam następna osoba, by coś mu powiedzieć. W tym sensie król ma przewagę. Tak, słowa króla zostaną zapamiętane pewnie o kilka dni dłużej w tym cyklu, niż byłyby zapamiętane słowa prezydenta Polski, premiera Wielkiej Brytanii, czy nawet premiera... kanclerza Niemiec. I tu rzeczywiście...
O Trumpa pospieramy się kiedy indziej.
Ma tę przewagę.
Będzie ku temu jeszcze pewnie okazja, ale powiedz, coż to za dzieło prezentujesz, przed tobą się znajduje. Jest tam nazwisko Jakub Dymek na okładce.
I ono również znajduje się tam nie bez powodu. Przynoszę tę książkę przedpremierowo nie tylko dlatego, że ty, Igorze, byłeś jedną z pierwszych osób, które usłyszały o tym pomyśle i pamiętam i jestem ci wdzięczny za twoją entuzjastyczną reakcję do tego pomysłu. Przynoszę ją nie tylko dlatego, że i tu w studio Kanału Zero wielokrotnie mówiłem o tym, że ta książka powstaje i mówiłem o tym, o czym ona będzie. Także i to, myślę, jest dobre miejsce, ten stół, a konkretnie nawet ten narożnik tego stołu bym po raz pierwszy ją pokazał. Rewolucja ambicji, moja książka o ostatniej dekadzie polskiego rozwoju, polskiej polityki i tego właśnie, jak horyzont naszych ambicji i nasz kraj się zmieniły, ukaże się 20 maja nakładem wydawnictwa Porta. Ja mam już wielką przyjemność pokazać ją i powiedzieć, że jest już dostępna w przedsprzedaży.
Bardzo się cieszę i to, co powiedziałeś, i temat tej książki, rewolucja ambicji, czyli no jak rozumiem, nie zauważyliśmy tego, że jesteśmy kilka półek wyżej niż te dekadę temu, prawda? Czy w Wielkiej Brytanii nie nastąpił odwrotny proces? Czy Wielka Brytania nie przeoczyła momentu, że znalazła się kilka półek niżej?
No tam strach, no, niestety tak. Tam strach, że Polacy nas przegonią, jest rutynowym elementem dyskusji politycznej w tabloidach, więc tak.
Niestety tak, to jest przykre. Wielka Brytania nie z tajemnicą wyszła z Unii, aby chronić swoje granice.
Okazało się, że chyba nie Unia była problemem.
No właśnie, temat emigracji to jest temat, który wygrywa bądź przegrywa wybory w Wielkiej Brytanii od lat 60., bo w latach 60. powstały pierwsze ustawy regulujące napływ ludzi z byłych kolonii. Niestety okazało się, że to wszystko nie działa. Brytyjczycy są zniesmaczeni tym, co się dzieje, że ilość tych łódek, które przepływają kanał La Manche, jest po prostu zastraszający. Władze nie robią z tym nic. I to jest w tej chwili problem, bo Brytyjczycy po prostu biednieją. Ogromne sumy pieniędzy są przeznaczane na to, aby tychże imigrantów zakwaterować gdzieś, żeby jakoś ich czy dostają w ogóle karty kredytowe z jakimiś pieniędzmi. Brytyjczycy są naprawdę wściekli i w tej chwili jest tak wielkie niezadowolenie z powodu obecnego rządu, jak nie przypominam sobie dawno, nie było chyba no tak właśnie, niepopularnego.
Tym razem już Bruksela ich do tego nie zmusza, tak?
Robią no, to sobie teraz sami. Zrobili to sobie sami. Oczywiście to był długi proces, natomiast tak, no, Brytyjczycy przyjeżdżają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia, że jest u nas czysto, że jest bezpiecznie, że jest tak pięknie. No, ale to jest taka moim zdaniem polityka tłustych kotów. My jako naród, który był od lat palony, niszczony, napadany. My po prostu chyba mamy to we krwi, że jesteśmy czujni. Że obserwujemy się cały czas na prawo i lewo. Oni nie. No i doprowadzili kraj do takiego stanu, który no, mnie się niestety nie podoba. Chociaż przez lata jeździłam tam, przygotowując pracę doktorską, szukając materiałów w archiwach do kolejnych książek. I to, co widzę w Londynie chociażby, to jest przerażające.
Ja w ogóle analogiami między Wielką Brytanią a Polską kończę moją książkę i cały rozdział w ogóle o problemach.
No to się
wstrzeliliśmy. Polski się zaczyna tej analogii, bo jakąś miarą też naszego sukcesu jest to, że dorobiliśmy się partii exitowych, nie? I że też jesteśmy przekonani, że i u nas być może część Polaków jest przekonana, że u nas lepiej nie będzie i ta Unia nam generuje tylko problemy i lepiej się zawijać. Brytyjczycy też mieli takie przekonanie i o zwodniczości tej analogii również pisze, ale jest jedna arcyważna rzecz, która nas od Brytyjczyków dzieli. Nad nimi wisi to widmo wielkiej imperialnej przeszłości, które każe im cały czas patrzeć za siebie, nostalgizować, tworzyć elegię na temat minionych czasów i wzdychać nad utraconą chwałą.
A to jest tak, że oni się tego wyzbyli dosyć łatwo? Łatwo
no, nie wyzbyli. Nie? Idziesz londyńską ulicą i z każdego zakątka patrzą na ciebie wielkie duchy przeszłości, admirałów, biskupów, poetów. I ty idziesz tą średnio czystą ulicą Londynu, w mieście, gdzie coraz mniej rzeczy działa, w gospodarce, która nie przynosi rozwoju i niczym w imadle jesteś ściśnięty tą nędzą codzienności i chwałą imperium, które patrzy na ciebie tylko tymi pustymi oczami z pomników. I dlatego tu ta analogia się załamuje, ponieważ my w Polsce do odmiany nie mamy przeszłości, w którą chcielibyśmy spoglądać. Raczej ostatnie stulecie albo i więcej jest czasem, od którego chcielibyśmy się odwrócić i raczej przynosi nam wiele demonów, które chcielibyśmy z naszego życia przegnać i wiele traum, które chcielibyśmy za sobą zostawić. Dlatego my patrzymy raczej w przyszłość i w tym sensie, choć wielu pewnie chciałoby widzieć stosunek do migracji, stosunek do Unii Europejskiej, stosunek do Stanów Zjednoczonych, jako te rzeczy, które pozwalają zbudować bardzo łatwą analogię między Wielką Brytanią przed Brexitem i dzisiejszą Polską, tak ja pokazuję, że aż tak źle z nami nie jest, a to, że oni się martwią, że zostaną przez nas przegonieni, cóż, niech się martwią. To się nie wydarzy jutro, to się nie wydarzy pojutrze, to się może nawet nie wydarzy w dekadzie lat 30.
Gonił,
ale to tak. Na szczęście nie jest nasze, a ich i ichniejszego rządu zmartwienie. Ostatnia tylko uwaga. bo słusznie powiedzieliście oboje, że ten rząd ma bardzo słabe notowania i rzeczywiście jest rządem, który w rekordowo szybkim tempie stracił
błyskawicznie
zaufanie. I to jest, nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale stała się jeszcze jedna rzecz. Po raz pierwszy w historii większość partii na brytyjskiej scenie politycznej i większość wyborców tych ugrupowań uważa, że Stany Zjednoczone czynią więcej zła niż dobra na świecie. Wyjątkiem od tego jest jedna partia brexitowa z kolei, czyli Reform UK.
To tak wygra wybory prawdopodobnie.
Chociaż przy tej ordynacji może nie wygrać większości, ale może wygrać popular vote. Znaczy może wygrać.
To znaczy właśnie przy tej ordynacji może zdobyć większość mimo tego, że zdobędzie jakieś 30%
no, chyba,
osób.
Że inne partie. Zobacz, od wiecznych wrogów Francuzów, biorąc taktykę kordonu sanitarnego za wzór, postanowią reform wykluczyć. Ale dlaczego o tym mówię? To jest bardzo też ciekawe, że w ostateczności te kilkadziesiąt lat tak zwanej specjalnej więzi łączącej obydwa kraje doprowadziła do tego, że dzisiaj, jak nigdy w historii, nie tylko 2/3 Brytyjczyków uważa, że Stany Zjednoczone są raczej źródłem problemów niż rozwiązań na świecie, ale i uważają tak wyborcy obydwu dwóch największych partii w Wielkiej Brytanii, co nigdy w historii miejsca nie
ale
miało.
Ale też to jest już zupełnie inne społeczeństwo niż było kilkadziesiąt lat temu. Inna struktura, bardzo wielonarodowościowe. Kiedy ja przygotowałam swój doktorat 20 lat ponad temu, to jak patrzyłam na to, kto popiera monarchię, kto jak, to te wyniki pokazywały zupełnie innych ludzi i zupełnie inni ludzie są dzisiaj. Aczkolwiek monarchia jest wciąż bardzo popularna, ale też to już nie jest takie społeczeństwo. Kiedyś mówiliśmy, że to są praktycznie, no na przykład w Londynie są Anglicy, tak? Dzisiaj czasami trudno jest.
Rzeczywiście może być ciężko.
Trudno jest znaleźć takiego Anglika.
Ale w Cottage jest gdzieś tam w południowych hrabstwach, na pewno są. Pani Violetta, bo pani też coś przyniosła.
Tak, ja przyniosłam coś. Nie jest to książka, ale jest to coś bardzo dla mnie cennego. To jest oprawione przeze mnie, bo bardzo cenna rzecz. To jest list z 1918 roku, z końca I wojny światowej, podpisany przez ówczesnego króla Jerzego V. Jest to list napisany w zamku Windsor, tutaj widać u góry herb, do amerykańskiego żołnierza w podzięce za jego udział w Wielkiej Wojnie. To jest ciekawe, bo król tych listów takich napisał wiele. Ja tutaj z tyłu mam kopertę zaadresowaną i ja znalazłam na mapie Google, znalazłam to miejsce, ten dom w Stanach Zjednoczonych, do którego ten list został napisany. To jest bardzo piękny taki symbol braterstwa amerykańsko-brytyjskiego, bo możemy sobie wyobrazić, że ten król miał sporo pracy i sporo różnych zajęć, a jednak osobiście napisał, bo to jest jego charakter pisma, osobiście napisał list, podpisał go, no pewnie kopertę to już adresował ktoś inny, jako właśnie wyraz podziękowania Brytyjczyków dla amerykańskich żołnierzy, którzy ich w tej wojnie wspierali.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za rozmowę. Cóż, monarchia brytyjska się trzyma, Wielka Brytania pada, w czym nieco przypomina polską służbę zdrowia i to o służbie zdrowia za chwilę porozmawiamy.
Konsekwentnie przez te ostatnie 8 miesięcy faktycznie dokonujemy zmian, które są propacjenckie i mamy w tym zakresie naprawdę dużo i analiz, i konsultacji eksperckich, więc myślę, że tutaj pacjenci mogą czuć się zaopiekowani, ale oczywiście sektor wymaga jeszcze wielu od nas działań i ja przynajmniej z premierem, jak obejmowałam to stanowisko, miałam takie ustalenia, że mam każdego dnia zrobić tyle, ile się da na rzecz pacjentów.
Mówimy o kwotach 25 miliardów złotych w tym roku. Większych nakładów na ochronę zdrowia. W przyszłym roku te nakłady na ochronę zdrowia będą o 20 miliardów złotych większe. Więc to mówimy naprawdę o potężnych kwotach, które trafiają do systemu.
Ale jednocześnie widzimy, co się dzieje z kolejkami. Te kolejki się wydłużają. Są problemy z zabiegami.
Chcemy oczywiście, aby te środki były wykorzystywane w ten sposób, aby kolejki uległy skróceniu, aby dostęp do świadczeń był po prostu większy. Nad tym pracuje z kolei pani minister Gręda. Natomiast za to, jak te środki są wydane, czy które programy są finansowane bardziej, a które mniej, no to za to oczywiście odpowiada pani minister zdrowia. To jest jej kompetencja. Musimy w rządzie pamiętać o tym, że każdy minister ma swój zakres kompetencji, swój zakres odpowiedzialności.
Ale czy pan zna...
No właśnie, bardzo sprytne zagranie ze strony ministra finansów. Kłopoty w służbie zdrowia to nie ja, ja pieniądze dostarczam, a co oni tam robią, to już nie moja sprawa. A w studiu jest Jakub Styczyński.
Dobry wieczór.
Portal Państwu. Zero. Wy jako portal i wy jako Jakub Styczyński, no właśnie publikujecie w portalu, to jest taki bardzo duży raport na temat kondycji polskiej służby zdrowia i ten raport tak wydaje mi się, że nie jest specjalnie optymistyczny.
Podoba mi się twoje określenie raport. To był tak naprawdę blok tematyczny składający się z 9 bardzo zróżnicowanych publikacji na temat ochrony zdrowia. Na tyle zróżnicowanych od różnej strony pokazujących ten kłopot, że rzeczywiście można go nazwać raportem, mimo że formalnie nim nie jest. Mamy historię pacjentki 21-letniej Julii, która zmarła w wyniku tego, że nie otrzymała pomocy w dostatecznym czasie. Mamy historię 15-letniej Oli, która również przez to, że nie mogła dostać się na badanie USG, bo akurat był weekend, nikt takiego prostego badania nie przeprowadził i w wyniku tego straciła jajowód. Mamy historię o tym, że we wszystkich 16 województwach karetki nie przyjeżdżają na czas, który jest wskazany w przepisach. Mamy wywiady.
We wszystkich województwach?
Tak, we wszystkich województwach, tak. Mamy przepisy, które jasno określają, w jaki czas powinien być dojazdu średni i maksymalny. I we wszystkich 16 województwach są nadużycia. Wiadomo, że od tamtego czasu przyjęcia przepisów zmieniło się dużo, tak? No, rozwinęły się miasta, rozwinął się ruch uliczny, natomiast no, jednak się umówiliśmy na jakieś przepisy, jakieś granice i te granice nie są dotrzymywane. Mamy dwa wywiady. Jeden z ekonomistką, z specjalistką do spraw zdrowia Grzegorza Sroczyńskiego, wywiad to jest z Marią Liburą oraz wywiad z posłanką Marceliną Zawiszą, który nie wszystkim jest znana ta historia. Ona chorowała dwukrotnie na nowotwór i ona w prostym wywiadzie z Patrykiem Słowikiem mówi, że gdyby obowiązywały te zalecenia dotyczące diagnostyki, które dzisiaj chcemy wprowadzać, właściwie wprowadzamy i chcemy utrzymywać, no to jej by dzisiaj z nami nie było. Więc bardzo dużo historii. Mamy też
felietony
lekarzy, którzy też mówią o tym, jak z ich perspektywy wygląda młodych lekarzy, którzy czują się oszukani przez państwo. Także dużo mocnych historii. Rzeczywiście widziałem na X-ie nawet taki wpis, że ktoś zaczął czytać i przeczytał 3 artykuły i już więcej nie mógł, ale nie dlatego, że to były złe artykuły, tylko że po prostu, jak to określił, nie ma psychy, żeby czytać dalej.
Nie ma psychy. No my musimy mieć psychę, żeby porozmawiać jeszcze chwilę.
Jasne.
W którą stronę to zmierza? Czy rzeczywiście docieramy do jakiegoś momentu, w którym po prostu to się zaczyna walić?
Znaczy, ja zajmując się systemem ochrony zdrowia i też jak rozmawiałem z innymi dziennikarzami, którzy od wielu lat się tym zajmują, my nie wiemy, co się dzieje. W sensie wiemy, że jest bardzo źle. Szpitale powiatowe mówią, że być może do wakacji w ogóle ich już nie będzie. Ten fatalizm zawsze w ochronie zdrowia był, no bo wiadomo, że tam są różne grupy interesów. Natomiast jak idę do NFZ-u i w NFZ-cie słyszę, że tak źle nie było jeszcze, no to coś jest na rzeczy. Dzisiaj jest Komisja Zdrowia o 20, gdzie pani minister wraz ze swoim gabinetem będzie się tłumaczyć przed jutrzejszym głosowaniem na sali plenarnej w sprawie ewentualnego wyrażenia wotum nieufności wobec niej. No to jest taki przełomowy moment, no bo nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy. Wydaje się, że Koalicja Obywatelska chciałaby, żeby pani minister pozostała na posterunku.
No ona zostanie. Oczywiście nie jestem panem Bogiem, nie wiem, co się wydarzy, ale no postawiłbym, jakby były przyjmowane zakłady, jakąś całkiem niezłą sumę na to, że pani minister zdrowia nie zostanie odwołana. No,
nikt nie lubi przegrywać, tak? Zwłaszcza w takiej wrażliwej sytuacji, kiedy te sondaże są, jakie są. Słyszałem też taką ciekawą polityczną, taki wątek dotyczący właśnie tego wotum nieufności, gdzie podobno, to nie potwierdzałem, natomiast pojawiają się takie głosy wśród ekspertów, że Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie chce odwołać pani minister, bo wie, że im dłużej będzie to trwało, tym bardziej się będzie to wszystko pogrążać jeszcze
gorzej,
bardziej.
Tym lepiej, tak?
To oczywiście dla nich.
A ty, jako człowiek, który obserwuje służbę zdrowia no od jakiegoś czasu, ty masz takie poczucie, że, no, że kiedyś było jednak lepiej i to się gdzieś tam obsuwa i pogarsza sytuacja?
Na pewno nie było takiej sytuacji, że składka zdrowotna nie pokrywała wszystkich zapotrzebowań, które, znaczy tych zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzeczywiście mamy teraz taką sytuację od pewnego czasu. Strony polityczne przerzucają się tutaj odpowiedzialnością. Jedni mówią, że to PiS zabrał NFZ-owi gdzieś tam w pandemii, przesunął pieniądze, no ale tak naprawdę...
Ale rządzą już parę lat.
Dokładnie. Mieli możliwość zrobienia różnych rzeczy w poprzednim roku było długie dyskusje na temat tego, żeby troszeczkę ograniczyć wzrosty kosztów wynagrodzeń w ochronie zdrowia dla personelu medycznego. No i w zasadzie już wszyscy byli pogodzeni z tym, łącznie z lekarzami, że tak będzie, z lekarzami, pielęgniarkami, że tak będzie, no bo wszyscy wiedzą, że już te pensje w ochronie zdrowia są całkiem przyzwoite, to mało powiedziane. Natomiast w ostatnim momencie Ministerstwo Zdrowia się jednak z tego pomysłu wycofało i jakby zaakceptowało, że będzie ten wzrost trzeba, będzie znowu łyknąć, tak, że szpitale powiatowe, które są bardzo zadłużone i w bardzo ciężkiej sytuacji, w połowie roku, kiedy te wynagrodzenia corocznie trzeba rzeczywiście podnieść, no to będą musieli to łyknąć.
Żebym dobrze zrozumiał, to znaczy, że właściwie jedyną grupą zadowoloną z sytuacji są lekarze, bo dobrze zarabiają, tak?
Lekarze to chyba będą zawsze dobrze zarabiać. No
nie
bo
znam
to jest
takiego lekarza, to prawda, nie znam takiego.
Oczywiście, znaczy przede wszystkim jest taka sytuacja i to też nawet Kuba Kosikowski, współpracownik Kanału Zero i lekarz, pisał w jednym z naszych felietonów, że im gorzej w publicznym systemie ochrony zdrowia, tym lepiej w prywatnym, więc jakby lekarze, no jakoś sobie poradzą oczywiście.
A co twoim zdaniem należałoby zrobić? No i teraz się pojawiają też jakieś rozmaite propozycje ze strony opozycji, ze strony PiSu. No oczywiście zawsze jest ta wizja prywatyzacji, prywatnej służby zdrowia, którą część Konfederacji snuje. No z twojego takiego oglądu praktyka, to co ma sens? W którą stronę powinniśmy podążyć?
Jeżeli chodzi o prywatną ochronę zdrowia, to ja nie znam człowieka, który by na przykład nowotwór leczył onkologiczną chorobę w prywatnej ochronie zdrowia, więc myślę, że to rozwiązuje, to odpowiada na to pytanie dotyczące tego, czy my chcemy...
Znaczy, prywatna służba zdrowia jest fajna wtedy, jak masz katar, tak?
Tak, oczywiście.
Jak
trzeba zrobić ewentualnie, no teraz wprowadzamy duże ograniczenia w diagnostyce obrazowej, w wizytach do specjalistów. Eksperci wszyscy mówią wprost, że to będzie skutkowało tym, że po prostu tych, których stać, ci, którzy mają mniej więcej blisko do tych gabinetów prywatnych, bo to też nie jest takie oczywiste, bo te tak zwane X-Medy i tego typu placówki, to one też gdzieś tam w małej miejscowości się nie pokazują. Pacjenci będą musieli dojechać do gabinetów. Na pewno będzie tak, że część pacjentów będzie migrować do systemu prywatnego. A co zrobić? No system ochrony zdrowia jest tak skomplikowany, jest tam tak dużo grup interesów, że odpowiedź nie jest oczywista. Na pewno ktoś będzie niezadowolony, albo przynajmniej będzie świetnie udawał, że jest niezadowolony, jeżeli mu będziemy coś odbierać, coś przesuwać, czy coś inaczej ustawiać.
No dobrze, ale spróbujmy ustalić przynajmniej mniej więcej, gdzie jest problem. Mhm. Tak? No tutaj słyszeliśmy ministra finansów, który przekonywał nas, że to nie pieniądze są problemem, że no te zastrzyki finansowe za czasów obecnego rządu są imponujące, coraz większe. I jak ty to widzisz? To jest sprawa pieniędzy, czy nie?
W kuluarach się mówi żartobliwie, że tak naprawdę ministrem zdrowia jest dzisiaj minister finansów, więc tutaj pan minister Domański może opowiadać, co chce, natomiast takie są fakty, że rzeczywiście drugi rok z rzędu nie przyjęliśmy budżetu NFZ-u formalnie, pieniądze są, oczywiście jakoś pływają, natomiast coraz więcej pieniędzy rzeczywiście to minister finansów musi dokładać do tego systemu, żeby się on nie załamał. Więc to jest taka ciekawa perspektywa. Dla mnie też interesujące jest to, że Ministerstwo Zdrowia mówi, że tak naprawdę te wszystkie zmiany, które wprowadza, to jest część jakiejś trudnej reformy, którą my musimy zrozumieć, że tutaj nie ma miejsca na populizm.
Zaskakujące dla mnie.
Zaskakujące.
Istnieje coś takiego jak w tej chwili, jak reforma służby zdrowia, bo mi się wydawało, że właśnie problemem pani minister sobierańskiej grędy,
tak,
no jest to, że ona żadnej wizji nie reprezentuje. W ogóle rzadko, kiedy cokolwiek prezentuje.
To jest zabawne. Rozmawiam z ekspertami, którzy są bardzo blisko od strony społecznej, ale w tych organach przyministerialnych czy przy NFZ-owskich i oni jakby słysząc te wszystkie pomysły i słysząc, że to jest element jakiejś wielkiej reformy, oni nie wiedzą, co to za reforma, nie wiedzą, jaki jest cel tej reformy, więc jakby kiełkują te wszystkie teorie spiskowe. No właśnie, mówiące o tym, że być może idziemy w stronę prywatyzacji, takiej cichej prywatyzacji, przyzwolenia na to, żeby ludzie z własnej kieszeni trochę odciążyli ten bardzo zadłużony system i przeszli może z częścią swoich dolegliwości zdrowotnych do systemu prywatnego.
No tak, ale to z częścią się da
przejść.
No z poważnymi chorobami się stety czy niestety nie da. Czyli no powiedzmy, pieniądze to jedno, a nie wiem, no struktura na przykład... No ja słyszałem takie głosy, że jakaś konkurencja między tak, kiedyś były kasy chorych, tak? Mm-hmm. Gdyby one konkurowały ze sobą tak jak kiedyś, a nie był taki jeden NFZ, no to też byłoby lepiej, no bo te pieniądze byłyby sensowniej wydawane.
No ta teoria wraca jak bumerang tak naprawdę, no bo właśnie kasy chorych, teraz jeszcze niedawno przed wyborami Konfederacja mówiła o tym, żeby rzeczywiście powołać więcej ubezpieczycieli, żeby oni ze sobą
konkurowali. No jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby było dużo NFZ-ów, tak, które by konkurowały ze sobą.
To jest dobre pytanie, no bo jeżeli byśmy wpuścili na ten rynek super specjalistów od zarabiania pieniędzy, to oni by znaleźli takie sposoby i takie kanały zarabiania pieniędzy, że wcale byśmy tutaj nie zaoszczędzili, tak? Myślę, że menedżerowie od ochrony zdrowia i zarabiania kasy to po prostu by nas wydrenowali już w taki sposób, że już w ogóle byśmy się z tym nie ogarnęli. Więc może nasz NFZ, który jest tak naprawdę płatnikiem, który generuje bardzo niskie koszty, tak? No bo oni tam dosłownie kilka procent, tak? To jest bardzo tani ubezpieczyciel, którego nam mogą pozazdrościć tak naprawdę inne systemy ochrony zdrowia. Znaczy, więc z tymi pieniędzmi...
Mogą zazdrościć, ale co nam z tego, że nam zazdroszczą, jak w tych słynnych kolejkach miesiącami się czeka do specjalisty.
To jest prawda. Zarządzanie kolejkami to jest specyficzna rzecz, no bo NFZ próbuje już od roku w zasadzie jakoś wpływać na te kolejki, na przykład nakładając kary na placówki, które nie przyjmują określonego procenta pierwszorazowych pacjentów, co ma swoje wady i zalety. Z jednej strony pójdę do specjalisty na pierwszą wizytę, on powie, proszę zrobić takie badania, no i będę próbował się zapisać na kolejną wizytę i usłyszę, że za pół roku, tak? Więc jakby świetnie, że się dostanę pierwszy raz. W ogóle mnie to nie przybliża do diagnostyki czy jakiejś postawienia diagnozy. Więc to taka też ciekawa perspektywa.
A co z teoriami, które snują politycy, kiedy rządzą? No na przykład, że to jest wina pacjentów, że oni po prostu, że starsi ludzie nie mają co robić, tylko chodzą po tych lekarzach, że obsesyjnie się badamy, że łazimy właściwie z nudów do lekarzy. To, bo to może jest w tym jakaś... Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał iść do proktologa na przykład z nudów, ale ludzie są rozmaici. No.
Gdyby wszyscy tak chodzili do lekarza, to być może nie mielibyśmy tylu zaawansowanych nowotworów, które nie zostały wcześniej wykryte, więc może tak z nudów pochodzić, to wcale nie jest źle. Tak mi się wydaje, że ta profilaktyka jednak jest mimo wszystko tańsza od tego zaawansowanego leczenia, od tych programów lekowych, które kosztują naprawdę dziesiątki, setki, miliony czasami złotych.
A pani minister jest dobrą panią minister, twoim zdaniem, czy nie?
Czy jest dobrą panią minister? Jest świetną specjalistką, bo pokazała to, jak była specjalistką, była prezeską Szpitali Pomorskich, gdzie wykręciła po prostu bardzo dodatni, to mało powiedziane, tam kilkaset milionów złotych zysku. Więc jakby wszyscy jej zazdrościli. Być może dlatego ona dostała taki angaż, no bo było wiadomo, że trzeba trochę...
Sprawdziła
się jako menedżerka na Pomorzu. Nie wiem, jak poradziła sobie z tym całym, Doliną Węży, bo tak naprawdę to jest, ja zawsze mówię o systemie ochrony zdrowia, że to jest pole minowe, że to jest jakby z każdej strony taki minister jest atakowany, wiceministrowie są atakowani, jeszcze jeden lek, a może tutaj refundacja, a tutaj organizacja pacjencka przyjdzie gdzieś powiedzieć, że ten problem jest do naprawienia w pierwszej kolejności. No ale prawda jest taka, że NFZ i jego budżet i te pieniądze na zdrowie, to jest taka króciutka kołderka, bardzo króciutka, coraz krótsza, no bo ona jest jakby, nie wiem, ktoś się podpalił i ona się stawała coraz krótsza i każdy tam w ten róg w swoją stronę ciągnie i nie odpuści. Mhm. Więc to jest bardzo ciężka sytuacja. Myślę, że zresztą pamiętam, poseł Janusz Cieszyński był wiceministrem zdrowia. Tak. Jak odchodziła minister Leszczyna z urzędu, no to z którą się przecież żarli niesamowicie, no to mówił, że gratuluje, kto nie był nigdy w Ministerstwie Zdrowia. Ten nie rozumie, jakie to jest trudne.
Czyli na koniec zostali przyjaciółmi, weteranami z Wietnamu, tak?
Trochę tak, myślę, że tak.
Przeszli jakby przez to samo piekło.
Łączą ich wspólne traumy.
PiS ostatnio, Przemysław Czarnek, no... stara się nas zainteresować takim pomysłem, żeby absolutnie rozdzielić prywatną służbę zdrowia od publicznej. Mm-hmm. Czyli, mm-hmm. że lekarz pracuje albo prywatnie, mm-hmm. i wtedy nie ma wstępu do publicznej służby zdrowia, no albo publicznie i wtedy może właśnie przyjmować pacjentów.
To jest pomysł, którym tak naprawdę...
Oczywiście, czy to nie, bo to w Polsce jest pod tym względem chyba wyjątkiem w Europie. Znaczy raczej z tego, co wiem, to się rozdziela te dwa światy.
Mhm. To jest pomysł, który też razem, tak naprawdę partia razem też proponuje. Mhm. Rzeczywiście, żeby oddzielić, to posłanka Zawisza, która właśnie u nas w wywiadzie dla Zero.pl też o tym mówi. To jest ciekawe, bo tak naprawdę dzisiaj mi wpadło zaproszenie na śniadanie prasowe do Naczelnej Izby Lekarskiej, gdzie oni mają pokazać wyniki badania dotyczące tego, czy lekarze rzeczywiście zgodziliby się na coś takiego. Czy im by się to, mówiąc wprost, opłacało?
Lekarze na pewno by się nie zgodzili, no to jest oczywiste. Nie wiem, czy
na pewno, dlatego że mimo tego niedofinansowania, to ten system publiczny jest dobrym pracodawcą, tak? Jakby można wykonywać w dobrze...
Oczywiście, ale jeszcze lepiej pracować i w publicznym, i w prywatnym, bo wtedy temu prywatnemu pacjentowi możesz zagwarantować to, że panie, drogi pacjencie, położę cię do łóżka, a normalnie, gdyby nie ja, to musiałbyś czekać 2 miesiące.
Tak? Mm-hmm. No to jest wyjątkowo patologiczne zjawisko. Ujawnialiśmy je, takie przypadki na Zero.pl i wtedy słyszeliśmy, że no ale przecież tak jest, to wszyscy wiedzą, o co wam chodzi.
Nie da się nic zrobić.
Może tak jest, ale nie każdy udowadnia konkretne przypadki, a jednak te przypadki rzutują na to, że być może ktoś się 2 razy zastanowi, żeby tak robić. Pracujemy nad tym, sprawdzamy takie przypadki i weryfikujemy, interesujemy nimi organy różne. Więc jestem sam ciekaw rzeczywiście, czy lekarze by się na coś takiego zgodzili. Co by ich tak naprawdę skłoniło do tego, żeby zostać tylko w publicznym systemie?
Nie zgodzili, ale no nie zawsze...
Byłoby to ciekawe ćwiczenie na pewno.
Pracownik fabryki musi decydować o fabryce, tak? Jaki ona powinna mieć kształt, żeby dobrze pracowała. Chciałem cię jeszcze spytać, czy ty widzisz w ogóle jakąś koncepcję gdzieś po jakiejś stronie sceny politycznej, jakiś pomysł na służbę zdrowia, taki, no, to jest, jak sam powiedziałeś, niesamowicie skomplikowana materia. Tak? I czy ktoś ma tyle kompetencji, wiedzy, doświadczeń i wizji, że kładzie coś na tacy, o, mówi, zobaczcie, my tutaj mamy pomysł, żeby coś z tym zrobić jednak i to my właśnie.
Znaczy, coś tam można w dokumencie zawsze na papierze napisać i rzucić na stół i powiedzieć, że to jest gotowa reforma, natomiast jak się w nią wczytamy, to pewnie jest gorzej. Ja nie słyszałem żadnej takiej kompleksowej reformy z żadnej strony politycznej. Dzisiaj opozycja, głównie Prawo i Sprawiedliwość, ma po prostu używanie, tak, na sytuacji. Wytyka to, wytyka tu zamkniętą porodówkę, tutaj ograniczone badanie. To jest wygodne. Z drugiej strony ona robiła to samo, kiedy PiS rządził.
Tak jest. Więc, i zapowiadała, dopiero... że lekarz będzie na telefon, tak, że będzie nas odwiedzał w domu.
Były też takie koncepcje, rzeczywiście jakoś się nie utrzymały. Ciekawe dlaczego. Nie widziałem gotowej koncepcji na reformę. Ciekawe, czy się pojawi bliżej wyborów.
No właśnie, i to niech będzie puenta naszej rozmowy, dlatego że służba zdrowia jest wielkim problemem. Możemy udawać, że ten problem nie istnieje, ale on jest, istnieje. No i to powinien być egzamin dla polityków, tak? I następne wybory tak naprawdę powinien wygrać ten, kto jakiś pomysł będzie miał, bo myślę, że dla wyborców to będzie istotne kryterium oceny.
My to się najpierw postarajmy dożyć tych wyborów i później zobaczymy, co dalej.
Tak, ja podobnie jak wymiaru sprawiedliwości polskiego, podobnie unikam służby zdrowia polskiej, ale nie zawsze się da, niestety. Bardzo ci dziękuję za uwagę.
Dziękuję pięknie.
Jakub Styczyński, Zero.pl był naszym gościem. Odsyłamy oczywiście do tego raportu, jak go pozwoliłem sobie nazwać, a za chwilę przejdziemy do innego raportu o stanie świata właściwie. Porozmawiamy o książce Kacpra Kity pod tytułem Epoka chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo? I za chwilę tutaj pojawi się autor, natomiast wcześniej posłuchamy Donalda Trumpa, który taką wizję prawicowego świata jakiś czas temu w ONZ przedstawił.
W USA odrzucamy ideę, że ludzie z zagranicy mogą podróżować przez pół świata, niszczyć nasze granice, naruszać naszą suwerenność, powodować przestępstwa i zmniejszać nasze bezpieczeństwo społeczne. Upewniliśmy się, że Ameryka należy będzie do Amerykanów i zachęcam wszystkie kraje do obrony ich obywateli również. Musicie to zrobić, bo ja to widzę. Nie mówię tutaj o nikim z imienia, ale widzę i jestem w stanie każdego z nich pokazać palcem. Niszczycie swoje kraje, są niszczone. Europa ma poważne problemy. Jest atakowana przez nielegalnych imigrantów, tak jakich nikt nigdy nie widział. Nielegalni imigranci napływają do Europy. Nikt, nigdy. Nikt z tym nic nie robi, żeby to zmienić, żeby ich stamtąd wygonić. To jest niezrównoważone, nie do utrzymania, a jako, że wybrali political correctness, to robią absolutnie nic, żeby sobie z tym poradzić. I muszę powiedzieć, patrzę na Londyn, gdzie macie fatalnego, fatalnego burmistrza, strasznego. Tak się to zmieniło, tak bardzo się to zmieniło. Teraz chcą przejść na prawo szariatu, ale jesteście w innym kraju, nie można tak zrobić. Zarówno idee imigracyjne, jak te obłąkane pomysły o zrównoważonej energii będą końcem Europy Zachodniej, jeżeli czegoś z tym natychmiast nie zrobią. Tego się nie da utrzymać. Nie da się. To, dzięki czemu świat jest taki piękny, to to, że każdy kraj jest unikatowy.
I z nami jest Kacper Kita, Nowy Ład, publicysta.
Tak jest.
Jest jego książka. Nie wiem, czy ona dobrze tutaj wygląda. O, porozmawiamy o tej książce, bo mnie zaintrygował tytuł Epoka chaosu. No tak, rzeczywiście, żyjemy, prawda, w jakiejś epoce chaosu i ten człowiek, którego oglądaliśmy przed chwilą, to jest powód tego chaosu, czy to jest człowiek, który chce się z tym chaosem rozprawić? Jak ty to widzisz?
Z pewnością przedstawia siebie jako ktoś, kto chce się z nim rozprawić, ale wydaje mi się, że kluczowe dla zrozumienia rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, jest to, żeby nie skupiać się za bardzo na pojedynczych politykach, nawet tak ważnych jak prezydent USA, jakkolwiek Donald Trump i jego zwycięstwo, dwukrotne zwycięstwo w wyborach prezydenckich jest niewątpliwie najbardziej widowiskowym symptomem tego chaosu, o którym ja tutaj piszę. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że to nie jest jeden Trump czy jeden Orban, który teraz przegrał, czy ktokolwiek inny,
fala.
Tylko nie ma już dzisiaj ani jednego dużego państwa zachodniego, które byłoby stabilne politycznie. My w Polsce byliśmy przyzwyczajeni do takiej wizji, że my jesteśmy krajem, który, prawda, rośnie materialnie i dąży do pewnego wzorca Zachodu, którym mamy stabilność polityczną, stabilność ekonomiczną.
Spokojne życie, tak?
Tak.
Może w Luksemburgu tak jest.
Tak, i w warstwie politycznej to wyrażało się w takim duopolu, tak, że w różnych państwach jest partia centroprawicowa, chadecka i partia centrolewicowa, socjaldemokratyczna. Problem, które naprzemiennie sobie rządzą. Problem jest taki, że dzisiaj już nie ma ani jednego państwa, w którym to byłaby prawda. To znaczy, nie ma już żadnego państwa, w którym byłby taki stabilny duopol. Nie ma żadnego państwa, w którym istniałby konsensus co do kierunku, w jakim społeczeństwo ma iść. Wszystkie państwa, nawet te z najstabilniejszymi systemami, jak Wielka Brytania, pogrążają się coraz mocniej w tym, że rośnie bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich 15 lat, jak sobie zestawimy sytuację w wszystkich dużych krajach, i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, i we Francji, i we Włoszech, i w Hiszpanii, i w Polsce, sytuacji 15 lat temu i dzisiaj, to wszędzie ona jest znacznie bardziej rozchwiana. Ludzie rzadziej głosują na te partie, które rządziły przez wcześniejsze kilkadziesiąt lat. Do tego także bardzo wyraźnie widzimy rozchwianie się całego systemu międzynarodowego. No i w związku z tym wypada po pierwsze to zauważyć, że to nie jest jakieś pojedyncze interregnum, pojedynczo, tak trochę było z Trumpem, prawda? Stany Zjednoczone są o tyle charakterystyczne, że tam pierwszy raz od XIX wieku sytuacje, w których w czterech kolejnych wyborach prezydenckich mamy na zmianę demokrata-republikanin. Za każdym razem, kiedy mieliśmy Obamę, który miał być domknięciem końca historii liberalnego, prawda? Pierwszy czarnoskóry prezydent, który teraz demokraci przez przemiany demograficzne i kulturowe będą dekadami rządzić. Potem Trump miał być tym, który przejmie robotników i trwale, prawda, partie republikańskie będzie rządzić. Potem Biden miał wysłać populizm na śmietnik historii. Teraz znów Trump miał epokowe zwycięstwo. No i tak to się generalnie, mamy taką wojnę pozycyjną, w której naprzemiennie jest ogłaszane, że teraz to już dokopaliśmy tym drugim, a w praktyce coraz większy ten tytułowy chaos.
to spróbujmy się zastanowić, skąd ten chaos, tak? Bo rzeczywiście on eksplodował nagle na wielu wymiarach. Gdybyśmy takiego pacjenta zero próbowali znaleźć, to co by to było? Czy to są właśnie kłopoty zachodu z tożsamością? Czy to jest takie dominacja lewicowej myśli przez kilka dekad? Gdzie byś tego szukał?
Myślę, że nie ma jednej prostej odpowiedzi, a my bardzo często chcemy tak to przedstawić. Tak? Jeżeli dla kogoś ważne są, powiedzmy, kwestie kulturowe, to mówi, że to wszystko tylko i wyłącznie przez właśnie lewicę. A jak dla kogoś ważne są przede wszystkim kwestie gospodarcze, to powie, to wszystko przez nierówności materialne i globalizację, prawda? Prawda jest taka, że jak popatrzymy sobie na przyczyny, dlaczego Zachód był tak długo względnie stabilny od II wojny światowej do niedawna, to zobaczymy, że te zasadnicze siły polityczne opierały się na pewnych instytucjach społecznych, tak? Chadecja generalnie opierała się na kościele i pewnym, jako silnej instytucji, pewnym konsensusie co do, powiedzmy, zagadnień takich jak właśnie rodzina, chrześcijaństwo i tak dalej, a z drugiej strony socjaldemokracja opierała się w dużej mierze na właśnie obronie interesu pracowników, robotników i tak dalej. I jak sobie zobaczymy, ostatnie kilkanaście lat i jak nawet w takich Niemczech, prawda, kiedyś SPD i CDU, CSU potrafiły razem dostać 90% głosów prawie, że w Wielkiej Brytanii kiedyś nawet było 97%, a dzisiaj wszędzie to leci bardzo wyraźnie w dół, no to zarówno instytucje społeczne, na których opierała się prawica w postaci właśnie kościoła, trwałych rodzin, jak popatrzymy sobie na to, jak wielu ludzi zawiera małżeństwa i ma dzieci, to ewidentnie leci w dół. Ale tak samo leci w dół wskutek między innymi właśnie globalizacji, czy masowej imigracji, czy na przykład przemian technologicznych. Widzimy stabilne struktury, które dawały kiedyś silną pozycję tej tradycyjnej lewicy. Tak na przykład w Partii Pracy Brytyjskiej, jak powstawał pierwszy taki trwały rząd Partii Pracy po wojnie, Clementa Attlee, to tam koło połowy, ja o tym piszę w rozdziale o Wielkiej Brytanii, koło połowy członków tego rządu to byli ludzie, którzy rzeczywiście mieli jakieś doświadczenie pracy fizycznej. Dzisiaj partia nazywa się Partia Pracy, ale prawie wszyscy to są generalnie zawodowi politycy po czołowych uniwersytetach i tak dalej. Bardzo ważnym problemem jest z pewnością także właśnie to, że rosnąca liczba ludzi nie ma stabilnych perspektyw, czy materialnych, czy osadzenia w jakiejś wspólnocie, a z drugiej strony nie ma potrzeby, żeby politycy ich rzeczywiście reprezentowali. Tak?
A zmiany? To nie masz wrażenia, że świat się rozchwiał także dlatego, że technologia tak się rozpędziła, tych zmian jest tak dużo, i one zmiany technologiczne generują inne rozmaite zmiany, no styl życia się zmienia, no że po prostu nie jesteśmy w stanie jako ludzie przyswoić sobie tych wszystkich zmian, no i jesteśmy coraz bardziej zagubieni najzwyczajniej w świecie.
Moim zdaniem podstawowa odpowiedź to jest erozja wszelkiego rodzaju wspólnot, to znaczy wydaje mi się, że dzisiaj ludzie są coraz bardziej zagubieni poprzez brak właśnie trwałych więzi w świecie rzeczywistym. I technologia jest jedną z odpowiedzi, jakkolwiek nie sądzę, żeby była wyłączną, czy na wyłączną na pewno nie, ale też nie wiem, czy główną, ale myślę, że jest jedną z istotnych odpowiedzi. Piszę też oczywiście tutaj o technologii, bo na pewno zmienia się sposób komunikacji, to bardzo wyraźnie widać. Na przykład jeśli chodzi o smartfony, taki wpływ na psychikę młodych ludzi, ale myślę także, że tutaj w ogóle sam sposób komunikowania się zmienił, w tym sensie, że w komunikacji w świecie rzeczywistym jesteśmy wobec jednego człowieka naraz, a w komunikacji w świecie wirtualnym możemy wysyłać pojedyncze komunikaty na przemian do bardzo dużej liczby ludzi. Natomiast myślę, że też ze względu na te erozje wspólnot, które ludziom dawały pewne poczucie przynależności, dawały im poczucie pewnej stabilności, także jeśli chodzi o komunikację, to wielu ludzi szuka alternatywnego źródła przynależności w tych ruchach alternatywnych. Ja myślę, że te siły polityczne, które dzisiaj zyskują głównie na altprawicy, ale pojawia się też niekiedy zjawisko takiej altlewicy, to często są ludzie, którzy nie odnajdują się w żadnej z istniejących instytucji, które słabną, jak czy kościoły, czy związki zawodowe generalnie osłabły w ostatnich kilku dekadach. I w związku z tym czasami partia albo ruch polityczny czy ruch społeczny może dawać, to bardzo wyraźnie też myślę widać w internecie, ludziom właśnie poczucie wspólnoty i zastępować to, co kiedyś dawała im właśnie czy religia, czy na przykład właśnie organizacja grupująca ludzi o podobnym właśnie związek zawodowy, czy kiedyś tam jeszcze dalej cechy rzemieślnicze i tak dalej.
No tych wspólnot jest teraz mniej, kibice się nieźle trzymają.
Tak, kibice się rzeczywiście całkiem nieźle trzymają.
Wyklinani, opluwani,
wypromowali swojego człowieka na prezydenta, więc
tak
wiesz.
Tak naprawdę no, historia pokazuje, że to jest jedna z najtrwalszych wspólnot, tak? No bo w starożytnym Rzymie czy w Bizancjum też byli ci, były te partie zielonych, niebieskich, które przy wyścigach się gromadziły i to dawało poczucie wspólnoty tym ludziom. I dzisiaj kluby piłkarskie też to paradoksalnie dosyć oferują. Ale chciałem cię spytać, nie tylko piłkarskie oczywiście, ale przede wszystkim. Dlaczego świat skręca w prawo? Dlaczego na tym chaosie twoim zdaniem korzysta przede wszystkim prawica?
No, to, że korzysta przede wszystkim prawica, to po prostu widzimy po wynikach wyborów w poszczególnych krajach, tak? Że ten trend jest bardzo jednoznaczny.
Na Węgrzech, do tego stopnia, że na Węgrzech prawica przegrała, a w parlamencie jest 100% posłów prawicowych.
Tak, Węgry są ciekawym przykładem tego, co ja nazywam taką dyfuzją ideologiczną, to znaczy, żeby siły odwołujące się do walki z altprawicą, siły odwołujące się do obrony jakichś elementów demokratyczno-liberalnego statusu, żeby mieć szansę, muszą przejąć część retoryki altprawicowej. Orban jest też o tyle ciekawy, że on sam się wywodzi ze establishmentu, podobnie jak Trump, wywodzi się ze establishmentu w swoim kraju, a przeszedł na pozycje takie właśnie altprawicowe ze względu na oczekiwania społeczne i bardzo skutecznie się na nich umościł, tak? No, rządził przez 16 lat. Ale myślę też, że Węgry są dobrym przykładem tego właśnie, że to jest wojna pozycyjna, to znaczy, że nie będzie, tak jak nie było liberalnego końca historii, tak nie ma prawicowo-populistycznego końca historii. W Stanach Zjednoczonych też to widać. I też myślę, że wobec tej erozji wspólnoty jest pewnym dużym wyzwaniem, żeby rozgraniczyć faktyczny program polityczny od retoryki, bo bardzo często ta retoryka, jeśli chodzi o retorykę, to rzeczywiście pewne niektóre prawicowe poglądy, jeśli chodzi na przykład o na przykład imigrację, czy podejście do polityki klimatycznej, czy podejście do tożsamości narodowej, wyraźnie w ostatnich latach zyskały, jeśli chodzi o warstwę werbalną, retoryczną debatę, natomiast niekoniecznie zyskały, jeśli chodzi o faktyczne działania polityków, tak? To też jest oczywiście pytanie fundamentalne o w ogóle sprawczość polityków w państwie narodowym dzisiaj. Myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których ludzie są sfrustrowani i w coraz większym stopniu przerzucają swoje głosy z partii na partię. Kiedyś było tak, w takim właśnie klasycznym duopolu, w państwach takich jak Szwecja czy Wielka Brytania, że ludzie pokoleniami głosowali wszyscy na tę samą partię, bo byli na przykład przedsiębiorcami albo robotnikami, albo rolnikami, więc głosowali całe życie na partię X, prawda?
W jednej z komedii Woody Allena jest taki motyw, że jest żydowska rodzina w Nowym Jorku. No i właśnie najmłodsza latorość tej rodziny powiedziała, że chce głosować na republikanów i będzie republikaninem. Co oczywiście wywołało wielkie awantury. Skrzyczano tego młodego człowieka, wyklinano go, grożono wydziedziczeniem. Na szczęście film się zakończył happy endem, bo okazało się, że on miał po prostu raka mózgu i to dlatego tylko został republikaninem. Ale chciałem cię dopytać, czy no, nie jest tak, że trochę powtarzamy scenariusz, który był 100 lat temu. Czyli wchodzimy w lata 30., a pamiętamy, że lata 30. XX wieku, no to było właśnie takie poczucie, że wszystkie stare demokracje są do niczego, że możemy, że mamy właściwie do wyboru tylko między faszyzmem a komunizmem. Czy to jakaś taka powtórka z rozrywki nie nadciąga?
Częściowo na pewno nadciąga, chociaż żadna taka analogia nigdy nie jest jeden do jeden, ale na pewno to sobie bardzo wyraźnie widać. To widać w bardzo wielu różnych badaniach, że dzisiaj także we wszystkich dużych państwach zachodnich rośnie liczba ludzi, którzy mają poczucie, że na przykład kolejne pokolenie ich dzieci będą miały gorzej niż oni sami. To był pewien element podstawowej takiej umowy społecznej przez wcześniejsze kilkadziesiąt lat i to też budowało stabilność polityczną, że ludzie mieli poczucie, że tym, którzy przyjdą, że po pierwsze im jest względnie dobrze, a po drugie tym, którzy przyjdą później, będzie lepiej, prawda? W Polsce długo tak też było. Dzisiaj to się coraz wyraźniej chwieje i z pewnością pewna analogia z latami 30. jest taka, że z jednej strony mamy rozchwianie zewnętrzne, w latach 30. także wobec działań Japonii, działań Niemiec. Bardzo wyraźnie było widać, że pewien porządek międzynarodowy oparty na wspólnych jakichś zasadach, organizacjach międzynarodowych ewidentnie się chwiał. I dzisiaj też to bardzo wyraźnie widzimy. Musimy się przyzwyczaić do pewnej policentryczności, nie tylko politycznej, ale też ideologicznej. Tak? Znaczy, że po prostu państwa, które Stany Zjednoczone kiedyś głosiły w skali świata liberalny porządek oparty na zasadach, Rules-Based International Order, no dzisiaj po prostu ewidentnie muszą się pogodzić, Trump wręcz to bierze na sztandary, że te zasady nie są wyznawane przez wszystkich i nie ma żadnych innych zasad, które będą wyznawane przez wszystkich, prawda? Mhm. Dokładnie. A z drugiej strony wewnątrz poszczególnych krajów, tak jak nie udało się Stanom Zjednoczonym wciągnąć Chin i Rosji, czy świata, szerzej świata niezachodniego w większości skutecznie w obręb swojej dominacji kulturowej, ideologicznej, swoich zasad, tak wewnętrznie także, no to bardzo wyraźnie widzimy na przykład w kryzysie zaufania do instytucji sądowniczych, prawda, które coraz częściej są teoretycznie powinny być takimi arbitrami, tak jak prawo międzynarodowe powinno być arbitrem, a w praktyce coraz częściej są po prostu traktowane jako taki łup, prawda, że ci, którzy przyjdą...
Co widać w Polsce.
Co widać w Polsce, ale nie tylko w Polsce, tak, no mieliśmy niedawno kolejny już zamach na Trumpa, tak, no i niestety to jest też jakaś analogia, to znaczy przemoc jako ostateczne źródło wyładowywania frustracji politycznych, no bo jeżeli ludzie mają poczucie, że w iluś sprawach nie są w stanie poprawić swojej sytuacji przez normalne środki, no to wtedy sięgają po przemoc.
Minneapolis to był taki trochę nowy Berlin, tak, gdzie się ścierali czarni z czerwonymi, jak to mówiono. Dobrze, Kacper, co zachęcimy, żeby po prostu czytać tę książkę, bo temat jest fascynujący. Nie wyczerpaliśmy go oczywiście. Bardzo jestem ciekaw, czy twoja książka go wyczerpuje, bo ja ją zacząłem, ale jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Ale obiecuję, że przeczytam, bo zaczęła się bardzo fajnie i jest najzwyczajniej w świecie wciągająca. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za uwagę. To był przekaz dnia. Kłaniam się nisko. Do widzenia.